Ostatni schodzą ze sceny artyści, których ograne gesty każdy zna. Ostatni schodzą ze sceny artyści, którzy od dawna nie dostali praw. Ostatni schodzą ze sceny artyści, których oglądać nie chce żaden z nas. Ostatni schodzą ze sceny artyści, których skreślił reżyser czas.
Grajcie, grajcie swoje role.
Ach, czasami człowiek by chciał inaczej, ale widocznie tak to nie.
Raz kozaka, raz walczyka.
Kręćcie, kręćcie się wesoło, chociaż smutno naokoło.
I teraz jak mam takie kłopoty wielkie, wspomnienia, to są naprawdę takie, że od razu stawiają do pionu. Wszystko, co trzeba przeżyć, to człowiek ma i tego nikt człowieka nie zabierze.
Raz pokłony, płyńcie, płyńcie starym nurtem.
Jak ja mam 83 lata, to kto na nas chce patrzeć? Już teraz dużo ludzi nie pamięta, ale byłam niedawno u mojego szewca, żeby tam jakieś sobie buty załatwiać i kiedyś powiedziałam, Zofia mi trud, kwitek mi dał, a potem jak przyszłam odbiorę buty, proszę panią, a czy pani nie śpiewała kiedyś w Czarcie i Łapie? A ja myślę, starszy pan, taki szewc, no śpiewałam, a pani to nie chyba Mitru, tylko Wronko. Ja mówię, tak, to właśnie jest pseudonim mój, Wronko. A skąd pan mnie pamięta? Bo ja byłem w cechu razem z panem Wójtowiczem i on zawsze dostawał od Danusi, od córki, na premiery wejściówki. I dlatego ja bywałem na Czarcie, proszę panią. Jezu, jak mi było miło, bo to przecież minęło 50 lat już, myślę. No.
Scena to żywioł Zofii Wronko-Mitrut. Od lat 60. śpiewała w niezwykle popularnym kabarecie Czart, który bawił publiczność w restauracji Czarcia Łapa. Legenda tego kabaretu jest wciąż żywa. W październiku 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie otworzyła wystawę poświęconą historii Czarta. Ale wernisaż typowy nie był.
Zależało nam na tym, żeby wyczarować choć odrobinę klimat kawiarni i myślę, że w pewien sposób nam się to udało.
Przestrzeń wystawiennicza zamieniła się we wnętrze lokalu ze stolikami i sceną.
Czy ja mogę coś wtrącić? Przez wiele lat Czart był umiłowaną formą. Byłam może mniej aktorsko dobra, tylko byłam bardziej jako piosenkarka.
Na scenie, w świetle reflektorów, znów błyszczała pani Zofia wraz z koleżanką z kabaretu, Teresą Gajkoś-Chojnacką.
Jak jeszcze zapomniał, że był i żył.
Takie przywołanie, już nie w Czarcie i Łapie.
No nie, niestety, Czarcie i Łapa już dawno nas zdradziła. I właściwie w momencie, kiedy przestaliśmy być w Czarcie i Łapie, to już zaczęła się też końcówka kabaretu. Bo i Hades przygarniał na moment, jeszcze ktoś tam, ale to już nie było to.
Czy pani pamięta występy Czarta?
To znaczy pamiętam, że były, nie byłam uczestniczką.
Renata Filipiak, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
Nie byłam widzem tych spektakli, tych scenek kabaretowych, ale doskonale pamiętam Czarcią Łapę, doskonale pamiętam kremy, słodycze, ciasta, doskonałe wuzetki, kawę, ponieważ chodziliśmy tam z rodzicami. Byłam w Czarciej Łapie nieraz. W mojej pamięci pozostały afisze, plakaty, charakterystyczna czerwona Czarcia Łapa, którą pamiętałam. Gdzieś właśnie z plakatów, z afiszy, natomiast nie byłam nigdy na widowni, dlatego to przeżycie i ten program, który był taki wspomnieniowy, był dla mnie niezwykle przyjemny i cieszę się, że to właśnie u nas, w końcu my też w bibliotece pracujemy ze słowem. A to jest słowo mówione i śpiewane, więc jesteśmy blisko tego i cieszę się, że ten wieczór się udał, że pani Teresa i Zofia Wronko, że w takiej genialnej formie są. One właściwie się nie starzeją. Im lat przybywa tylko w metrykach, natomiast one na scenie są tak, jakby miały po 40-30 lat i ten optymizm jest niesamowity i one nas tym zarażają. Pogoda, humor, dowcip, nie tracą tego.
Zaprosił mnie latem nad morze, na kemping, na wczasy w Świborze. Nad morze mnie zabrał swym fiatem, na miłość, co mija wraz z latem.
Chodziłam do szkoły w Zakrzówku, bo tam moja mama uczyła, była nauczycielką. Tam skończyłam podstawową i liceum, a potem dostałam się na studia tutaj w Lublinie na filologię polską. Ale jakoś widziałam moją mamę, jak jest trudny zawód nauczycielski. Po 2 latach, jak już dostałam te propozycje, Tytus Wilski mnie właśnie zauważył wśród tak zwanych młodych talentów.
Tytus Wilski, czyli kierownik kabaretu.
Czyli tak jak Wojse teraz są, więc w Domu Kultury Kolejarza odbywały się takie spotkania wykonawców, amatorów. I wtedy przychodzili ludzie i Tytus Wilski mnie właśnie wyłuskał z tych wszystkich wykonawców. Wtedy śpiewałam Obudź się czarne Alibabo, piosenkę, bo była bardzo modna. Jeszcze jej nawet za ucha nie śpiewał, tylko Majdaniec. I wtedy właśnie zaproponował mi, więc uznałam, że to jest coś wspaniałego. I w związku z tym po prostu zrezygnowałam ze studiów. Wiedziałam, że to jest moje miejsce. Czasami teraz sobie myślę, jak to się stało, że ja byłam tak nieśmiałą dziewczynką, myśmy się na wsi chowali. Jak to się stało, że ja tak wychodzę sobie na scenę i śpiewam, i że się nie denerwuję, że chcę wszystkim dać to, co lubię, żeby pokazać to, że to jest moje życie, moja pasja.
W archiwum radia zachowały się nagrania kabaretu Czart z lat 60., 70., 80. i 90. Daję posłuchać je pani Zofii. Jestem ciekawa, czy pozna swój głos.
Nie wiem, kto to zmyślił.
Na pewno robota arabskich terrorystów.
Tak, to ten czarny wrzesień.
Kto pisze, że to jest Czart? To na pewno tu nie brałam udziału. Może jakiś inny skład był. Przecież ja nie we wszystkich programach byłam.
Śpiewaj, Zosiu, tutaj jest.
Wygląda mój płaszcz.
Wojtku,
to jakby Kłębokowski.
Sprzedam słoninę, mleko i kaszę, będę pieniądze mieć.
Może myśmy dostali teksty do programu, nauczyliśmy się i byliśmy w radiu w jakiejś audycji. Bardziej pamiętam występy, bo się przecież grało 2 miesiące, 3 miesiące. To się bardziej pamięta i teksty, i piosenki, które się śpiewało. Natomiast te, któreśmy mieli nagrywać w radiu, załóżmy, to myśmy dostawali teksty, uczyliśmy się, a potem było nagranie, więc można było sobie ściągnąć i nie trzeba było się już uczyć na pamięć. No, a w Czarcie to już trzeba było wszystko znać na pamięć i nie wypadało się nawet wysypać, chyba żeby to umiejętnie zrobić, tak jak cała grupa wyszła śpiewać piosenkę wstępną. Dlaczego taki hałas, skąd ten tłok przy kasie? Była już nowa moda na mikrofony wiszące, bo one łapały więcej melodii, mogliśmy się bardziej poruszać po scenie, być swobodniejsi. No i zaczynamy, a tutaj cisza. O kurczę, co się dzieje? Piotruś Suchora, który był wspaniałym aktorem naszym, wspaniałym kolegą, wspaniałym reżyserem, krzyknął: mikrofony nie chodzą. A ja na to odpowiedziałam: przecież wiszą. No i już było załatwione, bo publiczność się roześmiała, dostaliśmy brawa. Ale ten pierwszy program, w którym byłam, to był 60., 61., bo program na kosmicznej fojareczce. I tutaj już był Piotruś Szczepanik i tu z Piotrusiem śpiewaliśmy na 2 głosy taką piosenkę. No może całej nie zaśpiewam. Hej, furmanie, co tak jedziesz tyś na koźle, kuń naprzedzie, choćbyś 4 kół nie miał, ty nie prześcigniesz kosmonauty, hej, jo, i cała publiczność śpiewała refren znany. Potem 2 zwrotka. Kosmonauta jeno świśnie, jeno guzik se naciśnie, ledwie uruchomi dysę, już w kosmosie się kołysę, hej, wio, heć ta wio, heć ta stary młody jary, hej, wio, heć ta wio, heć ta wiśta, prrr. A jak zechce rusy sterem, to poleci na Wenderę i przyniesie stamtąd ślicne
upominki wenerycne. Hej, wiocheczta, wiocheczta, wiśta, prrr. Piotruś od nas potem odszedł, bo już dostał dużo propozycji i już nie był w stanie przyjeżdżać na próbie. Szkoda było, bo odszedł świetny głos. Wspieraliśmy się razem.
Maciej.
Maciej Mitrut.
Panie Maćku, niech pan powie, jak to jest mieć mamę artystkę kabaretową, piosenkarkę?
Bardzo fajnie. To jest takie inne dzieciństwo. Próby się przeżywa razem z mamą, bo pamiętam, jak ona się uczyła tekstów, piosenek w domu, śpiewała, także to jest bardzo fajne, mieć taką mamę. Za młodych czasów to ja się w sumie w dwóch miejscach wychowywałem, bo w kabarecie Czarcie i Łapie. No, mój tata był muzykiem, grał na saksofonie i w Domu Kultury Kolejarza w zespole Tendersów grał na saksofonie, także jak nie mieli co ze mną zrobić, zabierali mnie albo do Czarcie i Łapy, albo do Domu Kultury Kolejarza, tam, żebym z nimi spędzał czas. Ja sobie tak przypomniałem, że miałem właśnie taką jedną rolę swoją życiową, gdzie miałem właśnie uruchomić włącznik, bo w tamtych latach nie było stroboskopu, więc to trzeba było włączyć i wyłączyć. Ja siedziałem jako mały chłopiec i wciskałem, żeby dobrze to wyszło na żywo, także to było takie dosyć spore przeżycie. No i sam klimat Czarta, tego miejsca, no to teraz niestety już tego lokalu nie ma, a szkoda.
Śpi, a ja zasnąć dziś nie mogę. Chciałabym dzielić z kimś tajemne myśli.
Mój mąż był technikiem budowlanych, pracował normalnie, ale w szkole budowlanych był zespół muzyczny, taki tradycyjny, dixielandowy, właśnie grał w zespole. Mój mąż jak zaczął pracę, to szukał gdzieś już, żeby grać. Ja męża jeszcze nie znałam, szczerze mówiąc, jak zaczęłam w kabarecie Czart śpiewać. To był 64 rok, jak myśmy się poznali. Z siostrą cioteczną i z jej narzeczonym wybrałyśmy się na spacer po tak zwanym krakowskim. Szlifowało się krakowski od ogrodu Saskiego po Czarcią Łapę, gdzie trzeba było wstąpić i zobaczyć z kogoś ze znajomych. I wtedy właśnie przechodziło dwóch panów. Skłonił się narzeczony mojej kuzynki i popatrzyłam, Boże, jaki fajny chłopak, podoba ci się? A ja mówię, bardzo. A chcesz się poznać? Ja mówię, oczywiście. Poznaliśmy się i poszliśmy do Czarciej Łapy. Akurat na szczęście był stolik. Jak zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że on gra na klarnecie i że tworzy się zespół w Domu Kultury Kolejarza. Ja byłam pierwszosolistką. Potem jeszcze dochodziły dziewczyny Sochalec, Porębska. Nawet grał również w tym składzie Jurek, który śpiewał Habry z Poligonu, bo on był w naszym klubie piosenki, tak jak Urszula była w naszym klubie. To był jeszcze całkiem inny rozdział klub piosenki, który współpracował z zespołem Tenders. I myśmy na wszelkie wyjazdy nie musiały szukać podkładów i jakichś innych zespołów. Potem jeszcze kierownictwo objął Zbigniew Zastawny, który był muzykiem Filharmonii Lubelskiej przez wiele lat i on to prowadził już do końca. On ich nauczył grać z nut. I to był zespół, który istniał 25 lat niezmiennie. Były jeszcze jakieś wyjazdy, były jakieś wesela, były jakieś konkursy. Był taki piękny koncert w Warszawie. Składał się z wszystkich wykonawców z Lublina. Lubelszczyzna, Warszawie. Także to ogromny cały skład wyjechał. To tych autokarów nie wiem ile jechało. I Teatr Wizji i Ruchu Jurka Leszczyńskiego pojechał. Z operetki cały skład, a mnie akompaniował zespół Tendersów. To był piękny koncert w Warszawie, który był emitowany w telewizji. Moi rodzice oglądali. Ja byłam w takiej białej sukience długiej. Miałam piękny makijaż, bo to telewizyjny jest inny, a inny jak człowiek występuje.
Tu się zgnoci, tam zepsuje, lecz się jakoś wyląduje.
Gdzie się staje, czy się leży, dwa hałaty się należy.
Jakie fajne nagrania macie.
Miękkie lądowanie, miękkie lądowanie, to cud naszych czasów, panowie i panie. I choć nikt nie uczy, to spokojna głowa, nie jeden z nas w życiu miękko
wylądował.
Byle nam się, byle śmiało, byle nam się podobało.
Co się martwi, to się smuci, zawsze jesteś na wyczu.
Miękkie lądowanie, miękkie lądowanie, to cud naszych czasów, panowie i panie. I choć
Ale to chyba pani śpiewała, prawda?
Nie wiem.
78 rok.
Tak.
78 i musiała być pani w ciąży wtedy.
Z tym, że ja byłam na przełomie. To znaczy, graliśmy program Miękkie Lądowanie od września do stycznia, a w styczniu już Nowa Szopka była, więc to były te dwa programy, w których uczestniczyłam. Dlatego można to powiedzieć, że 1977-78, bo akurat się zmieściłam, a w maju urodził się syn mój Maciej. I w tych dwóch programach byłam zatrudniona, w pierwszym jako zwykła, a już w drugim programie to już byłam kobietą w ciąży. I to było nawet uwzględnione w programie, dlatego że Tytus Zwirski, nasz reżyser, uznał, że nie trzeba Zosi przez swój stan błogosławiony z programu usunąć, tylko zaproponować jej teksty, które by pasowały do tego wyglądu, więc miałam taką szeroką bluzeczkę, która to maskowała, ale niemniej szopkę graliśmy do lutego. No jak był ten okres kolędowania, no to już troszeczkę było widać i w tym programie akurat napisano do mnie dwie piosenki i jedną piosenkę, którą śpiewałam z kolegą z teatru, to była o tym, jak studenci szukają mieszkania, mieliśmy czapeczki studenckie na głowach. Każdy nam odmawiał, no bo niestety ludzie nie chcą sobie robić kłopotu, a dla mnie ja byłam cała szczęśliwa z tego powodu. No i grzałam również w szopce, śpiewając kolędy z całą grupą, Matkę Boską Brzemienną. Także wszystko pasowało, nawet mój wygląd do tego programu.
Cicha noc, zwykła noc, śpi ty stróż, śpi jak kloc, a w pobliżu magazynu wszech się kręci cudzych synów. W rękach mają łąk, drzwi wyważyć chcą.
Wiele lat byłam amatorką do wyjazdu, bo w 71 roku dostałam propozycję wyjazdu do Finlandii, żeby śpiewać w restauracjach. Będąc tam w Finlandii, zwiedziłam wiele miejscowości, bo co miesiąc gdzie indziej się śpiewało. No i to koło podbiegunowe, to było wspaniałe, że mam taką pamiątkę przekroczenia koła podbiegunowego. Przyjemnie spędziłam czas, w tej chwili tęsknię bardzo. Piękny kraj. Śpiewałam też po fińsku. Troszkę pamiętam, to była taka, ach, wszyscy szaleli wtedy. Sormet pois, to znaczy mały chłopiec. Sormet pois, piku pojka, sormet pois, mu ten sataj silne polta. Sormet pois, piku pokojka, sormet pois, tej ty minun warojta. I tam jeszcze było ileś zwrotek.
Pani po tylu latach pamięta.
Ja pamiętam, ale jak to język się plącze, Boże, to trudny język. To jest z tej grupy ugrofińskich. Natomiast jak z tej Finlandii wróciłam, to był taki okres, że jak kogoś nie ma, to się nie liczy. I nie miałam propozycji. I ponieważ tam w Finlandii jak byłam, to powiedziały mi, jakśmy się spotykali, że jakbym miała stawkę nie amatorską, to bym zarabiała dwa razy tyle w Finlandii, gdybym miała uprawnienia zawodowe. W związku z tym, jak przyjechałam, zabrałam się za bibliografię, historia teatru, historia kabaretów. Zgłosiłam, że chcę zrobić sobie uprawnienia. Przygotowywałam się i zrobiłam uprawnienia. A potem już byłam w czarcie, w programach, biegłam. Przecież ten mały mój, jak się urodził, no to ja zostawiałam go z mężem i leciałam do kabaretu. I w nocy wracałam. A już tam nie napomknę, że miałam uprawnienia zawodowe, to dalej jako amatorka w czarcie miałam tą stawkę. Nie, to ja bym nie odeszła nawet, żebym nie miała żadnej stawki. Ta atmosfera w kabarecie była taka zawsze przychylna. Ci ludzie tak blisko siedzący. To było wspaniałe.
Czy pan mnie słyszy?
Słucham?
Czy pan mnie słyszy?
Teraz tak.
Aha, to jeszcze raz. Proszę nie zakładać słuchawek. Powtarzam pytanie.
Tak.
Kolejka, tak? Do której wchodzi się dobrowolnie, płaci pieniądze, a ona stoi ani drgnie. Co to jest?
Proszę o powtórzenie pytania.
Co to jest?
Aha.
Strzelam! To jest kolejka linowa.
Jaka linowa? Przecież linowa nie stoi, tylko wisi.
No ale jak się zepsuje?
A jak się zepsuje, to spada.
To ja nie wiem.
Państwo nie wiecie, co to jest?
No dobrze, dobrze, a ty wiesz?
A skąd mam wiedzieć, jak nie mam kartki z odpowiedziami?
Ale to ja wiem, ja wiem. To jest kolejka mieszkaniowa.
Gdzieś za górami, gdzieś za rzekami, spółdzielczy blok stoi w lesie. Dziela mieszkanie wraz z wygodami, nie trzeba czekać lat 10.
Jakoś sobie radziłam, a przecież dwoje dzieci było jeszcze. Ja miałam tak, że po 10 latach urodził się ten drugi Maciej, mój syn. I jak ja mówię, wyszłam z pieluchów, musiałam wejść w pieluchy. A jeszcze były pieluchy, kochani. Nie, nie było żadnych pampersików. Miałam szczęście, bo z tym pierwszym synem, jak on się urodził w 1968 i żebym mogła wyjechać właśnie za granicę, zarobić pieniądze, bo faktycznie zarobiłam sobie pieniądze na tyle, że mogłam zmienić mieszkanie na większe, bo miałam bardzo małe. Jeszcze nie było dzieci, to tam było 30 metrów. A poza tym dostałam od prezydenta, jak już zrobiłam uprawnienia, to mogłam o jeden pokój mieć więcej. Z tymi uprawnieniami to było związane i wtedy dopiero mogłam startować, czekać w kolejce, żeby dostać to większe mieszkanie. 49 metrów, a mieszkaliśmy w pewnym momencie. Było nas, mój mąż, dwoje dzieci, ja i jeszcze była u mnie moja mama, którą tu wzięłam i w tych właśnie trzech pokoikach musieliśmy się zmieścić, musieliśmy dobrze współpracować, musieliśmy się tolerować, ale jakoś dawałam radę.
Ledwie machnął czarcią łapką, a już dalej poszło gładko. Przez 30 lat z okładem grał kabaret w czart jak żaden. W atmosferze kawiarnianej do spraw perskie puszczał oko. Zręcznie bawił się łędą, sięgał celnie i wysoko.
Tutaj jak on do was mówi, ostatnia scena. Pożarski, głowa, pum. Jojo, głowa, pum. Smarkul, głowa, pum. Żeby to było wyraźne.
A ja kiedy?
A ty nie ma w tekście, no chyba, że dołączymy, że Jurek jeszcze powie, hrabino.
Centrum Kultury w Lublinie. Próba teatru seniora do sztuki, chłopcy.
Dobrze, ale to zrobimy już na następnej próbie.
5 minut przerwy. Michał Zgiet, reżyser.
To już było grane, to jest nagrodzony spektakl, tylko niestety, ale nam się wykruszyła obsada i po prostu wznawiamy ten spektakl z nowymi aktorami już. A spektakl był grany i to z dużym powodzeniem, z nagrodami ogólnopolskimi na festiwalu w Choryńcu Zdroju. To jest niesamowity tekst też Grochowiaka, który cały czas jest aktualny, o seniorach. Też fajna obsada.
Seniorzy, ale z doświadczeniem scenicznym.
Tak, Jurek gra Kalmitę, on jest monodramistą. Zofia ma doświadczenie z kabaretu czart, Teresa też ma doświadczenie z kabaretu czart. I oczywiście wszystkie seniorki też mają za sobą jakieś występy. Grzegorz Michalec, Loża 44. Także to jest skład, który ma już doświadczenie sceniczne. To nie jest dla nich pierwszyzna, także też miło się z nimi pracuje.
Więc dzięki czartowi. A rozpoczęło się to wtedy, jeżeli aktorzy grali. I ja tu sobie gdzieś znalazłam piosenkę, którą ja śpiewałam z Włodkiem Wiśniewskim, z aktorem z Teatru imienia Ostery, znakomitym kolegą, sympatycznym. Ja tu troszkę szeleszczę, bo szukam właśnie tej piosenki, w której po raz pierwszy musiałam powiedzieć kilka zdań przed piosenką. Aktorzy to świetnie robią, a dla mnie to było tak trudne, że ja cała się po prostu trzęsłam, że ja to mam wypowiedzieć, te dwa słowa. Grałam tam dziewczynę złych obyczajów, pod słupem stam. Chłopczyku, pójdziemy. A Włodek mówił, jak to? Skąd to? Od kiedy? To już w Łęcznej? A bo to później znajdę miejsce pod tym słupem. Główka pracuje, proszę pana. I była piosenka. Jeszcze rośnie oziemina, jeszcze szybów w Łęcznej nie ma. Nikt nas jednak nie powstrzyma od spojrzenia w przód. Nim kopalnia pierwsza ruszy, nim się pierwszy przodek skruszy, już szukajmy pióropuszy, już szukajmy nut. Ja śpiewałam, a on mnie podtrzymywał. Robiliśmy takie obroty, nóżka do góry. To tango, które właśnie zaśpiewałam po raz pierwszy, jak gdyby przełamałam, że coś można powiedzieć na scenie i się nie stresować, że można z kimś zatańczyć, prawda, w duecie. Zresztą aktorzy bardzo mi pomagali, a ja się bardzo z tego doświadczenia cieszyłam. Widocznie jakoś wchłonęłam to troszeczkę. Także 10 lat temu tutaj koledzy mnie ściągnęli z tej grupy, która z Michałem, z Giedem już byli, oni zaprosili mnie do tego i tak zostałam. I nawet pandemia nas nie rozwaliła. Graliśmy przed pandemią Chłopców Grochowiaka. Ja jestem hrabina de profundis. Tak, gram hrabinę de profundis.
O, nareszcie coś słonecznego w tym przeklętym dniu. Pani ciągle młoda hrabino. Jakżeż pani to robi?
O, Pożarski, nie kłamie.
Niech pani się nie gniewa, pani Emilko.
Muszę zobaczyć, ile. Ostatnio było stanowczo za dużo. Pan profesor narzekał na nerkę. Zrobiła się bardzo, bardzo latająca.
O, proszę nas nie krzywdzić. Tylko smarku upił się jak moc.
Co, ja?
Dzisiaj będzie pił co drugą kolejkę. Dajemy uroczyste słowo honoru.
No dobrze, chłopcy. Siądę na korytarzu pod obrazkiem świętej Cecylii i będę odmawiała różaniec. Za was, chłopcy, i za pana, panie Pożarski, przede wszystkim.
Co?
Cicho, cicho, ty bezzębny staruchu.
Bezbożny. Bezbożny.
Fu! A jak powiem bezbożny?
Jest dobrze, bezzębny. Nic się nie stanie, ale lepiej by było tak, jak autor napisał. Idziemy dalej. Jeszcze!
Ja jestem piosenkarką z wykształcenia, a nie aktorką, więc tutaj w tym naszym teatrze seniora zawsze mam tremy, nawet przy kolegach. Powtarzam ciągle w domu, ale nie jest to łatwe.
Każdy z nas gdzieś tam lubi się komuś podobać i to też jest takie dosyć próżne, to wychodzenie na scenę i jak się widzi, że te kilkadziesiąt albo kilkaset osób bije brawo, to jest duża przyjemność i ten zawód jest pełen próżności. I później może tego brakuje trochę, nie wiem, ale też jest to coś fajnego, że można się przeistoczyć w kogoś innego, zrobić coś, czego się nie robi na co dzień, być kimś, kim się nie jest. To jest też duża przyjemność.
No i widzicie, jak ta scena pierwsza, jak panowie pijecie, to dawanie w szyi też dobrze idzie. Sztuka jest aktualna, także lecimy z muzyką.
Dzień dobry, chłopcy.
Tak.
Ja bym już chyba w tą depresję jakąś weszła. Po śmierci męża to ja dobrze, że pozapisywałam się do chóru, do teatru. Starałam się to wszystko godzić jak mogłam. A sama muszę wszystko w domu zrobić. Synowie są już żonaci, mają swoje problemy, swoje własne choroby. Trzeba wyjść z domu, trzeba chodzić i nie trzeba siedzieć, bo to jest chyba najgorsze, co może spotkać ludzi. Ta samotność czterech ścian, telewizji, która tak wciąga, człowiek by już w to wszedł i to też może być niedobra droga.
Ostatni schodzą ze sceny artyści, których ograne gesty każdy zna. Ostatni schodzą ze sceny artyści, którzy od dawna nie dostali praw. Ostatni schodzą ze sceny artyści, których oglądać nie chce żaden z nas. Ostatni schodzą ze sceny artyści, których skreślił reżyser czas.